Kontynuujemy naszą podróż przez Księgę Malachiasza. Dzisiaj zaczynamy czytać drugi rozdział, pierwszych 9 wersetów przeczytam. A teraz was, kapłani, dotyczy to postanowienie. Jeśli nie posłuchacie, jeśli nie weźmiecie sobie tego do serca, że macie oddawać cześć mojemu imieniu, mówi Pan Zastępów, to rzucę na was klątwę i przeklnę wasze błogosławieństwo. Przekląłem też, bo nie wzięliście sobie tego do serca. Oto ja odbiorę wam potomstwo i ubrudzę treścią jelit waszą twarz, treścią jelit ofiar waszych świąt i wyniosą was razem z nimi. Wtedy poznacie, że wydałem o was to postanowienie, by utrzymało się moje przymierze z Lewim, mówi Pan Zastępów. Moim przymierzem z nim było życie i pokój, że zapewnię mu je, lęk, że będzie się mnie bał i odczuwał drżenie na dźwięk mego imienia, że prawo prawdy będzie w jego ustach, a na jego wargach nie znajdą przewrotności, że w pokoju i prawości będzie chodził ze mną i wielu powstrzyma przed bezprawiem, gdyż wargi kapłana strzegą poznania, a w jego ustach szuka się prawa, ponieważ jest on posłańcem Pana Zastępów. Ale wy zboczyliście z drogi, odwiedliście wielu od prawa i zerwaliście me przymierze z Lewi, mówi Pan Zastępów. Dlatego również ja wystawię was na wzgardę i na poniżenie u całego ludu, ponieważ nie strzegliście moich dróg i jesteście stronniczy w stosowaniu prawa. Księga Malachiasza jest ostatnią księgą Starego Testamentu i to jest, ona ma szczególny wydźwięk, czy szczególny wymiar, dlatego że ona i zapowiada przyjście pierwsze Pana, ale też i drugie przyjście Pana. To było ostatnie słowo, które Bóg wypowiedział do swojego ludu, potem nastąpiło 400 lat, około 400 lat, ciszy ze strony Boga. Ciszy. I dzisiaj dla nas ta księga również ma swój mocny wydźwięk. Apostoł Piotr w swoim drugim liście, w trzecim rozdziale, napisał tak. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, choć niektórzy uważają, że zwleka, tu chodzi o jego powrót, tak? Tymczasem on po prostu okazuje cierpliwość względem was. On nie chce, aby ktoś zginął. Przeciwnie, chce, aby wszyscy się opamiętali. Dzień Pana nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebo z trzaskiem przeminie, podstawy świata stopnieją w ogniu, ziemia odpowie za swoje działania i człowiek zda sprawę ze swoich dokonań. Skoro w taki sposób to wszystko ma ulec zniszczeniu, to jak święcie i pobożnie wy sami powinniście postępować na co dzień? Mówię to o was, oczekujących, a nawet pragnących przyspieszyć nastanie Dnia Bożego, w którym niebo zginie w ogniu i żar stopi podstawy świata. Bo przecież oczekujemy, zgodnie z obietnicą, nowego nieba i nowej ziemi, w których na stałe zamieszka sprawiedliwość. Dlatego, kochani, w oczekiwaniu tych wydarzeń postarajcie się, aby on mógł was zastać pełnych pokoju, niesplamionych i nienagannych. Cierpliwość naszego Pana uważajcie za zbawienie. I Piotr tutaj pisze, kiedy mówi o przyjściu w tym momencie już drugim Pana, to mówi do Kościoła, w jaki sposób my powinniśmy postępować na co dzień. Ci, którzy pragną wręcz przyspieszyć powrót Pana i nastanie Dnia Bożego. Tak, to się z czymś wiąże, że Kościół Boży, który chce powrotu Pana, powinien, a wręcz nawet musi żyć święcie, tak? Czy jest wezwany do życia świętości. Dlatego postarajcie się, by on mógł was zastać pełnych pokoju, niesplamionych i nienagannych. I teraz ta księga Malachiasza, ona mówi o tych rzeczach, czy tak? Najpierw pierwsze wersety tego pierwszego rozdziału księgi Malachiasza przedstawiały tą prawdę. Pokochałem was. Pokochałem was. Potem dalsza część tego rozdziału mówiła o tym, że Bóg mówi, oddawajcie mi cześć, tak jak jestem tego godzien, tak? Czyli dawajcie mi to, co najlepsze, a nie tak jak wy to robicie, dajecie mi to z tego, co najgorsze. Więc ja przez to tak naprawdę nie jestem uczczony, bo komunikujecie, że jestem mało ważny przez to. I teraz tutaj Bóg mówi inne, kolejne rzeczy i kiedy my, tamto słowo Malachiasza było skierowane do kapłanów, a przecież wiemy, że Nowy Testament naucza, że dzisiaj to my jesteśmy kapłanami. Jest nauka nowotestamentowa o powszechnym kapłaństwie i też apostoł Piotr, ale w pierwszym swoim liście, w drugim rozdziale od 4 do 9 wersetu, mówi, gdy zbliżacie się do Niego, Jezusa, żywego kamienia, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga uznanego za wybrany i kosztowny. Wówczas wy sami, jako żywe kamienie, jesteście budowani niczym duchowy dom, by być świętym kapłaństwem i składać duchowe ofiary, miłe Bogu ze względu na Jezusa Chrystusa. Dlatego Pismo głosi, oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany i kosztowny, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Dla was zatem wierzących jest on cenny, natomiast dla niewierzących kamień ten jako odrzucony przez budujących pozostaje kamieniem węgielnym, przyczyną upadku i skałą skandalu. Potykają się o nią ci, którzy nie wierzą słowu, na co zresztą są przeznaczeni. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, by rozgłaszać wspaniałość tego, który was wyrwał z ciemności i wprowadził w swoje zachwycające światło. Więc to, co kiedyś było skierowane do kapłanów, dzisiaj tyczy się nas. I ta księga Malachiasza jest dlatego tak cenna, bo to słowo pokazuje Boże akcenty. Na co Bóg zwraca uwagę, na co jest dla Boga ważne. Dzisiaj może być cenną lekcją tak samo dla nas, przygotowując to poselstwo, przygotowuje nas, kapłanów Nowego Testamentu, byśmy sprawowali swoją służbę tak, jak należy. I to, że my jesteśmy kapłanami Nowego Testamentu, to nie oznacza, że za tym się nic nie wiąże. Tak? Że coś za tym też idzie. I najbardziej ogólnie mówiąc, rolą kapłanów generalnie jest służyć Bogu i ludziom. Czy występować w imieniu ludzi do Boga, czy wstawiać się za ludźmi, modlitwa stawiennicza, tak? Jezus dzisiaj w niebie wstawia się za nami jako arcykapłan. Więc to jest ta rola kapłanów Nowego Testamentu, że my się modlimy o ludzi, wstawiamy się za ludźmi, ale też druga funkcją kapłanów było to, żeby nie tylko w imieniu ludzi, ale w imieniu Boga, tak jak tu jest powiedziane, rozgłaszać wspaniałość i cnoty Boże ludziom, żeby mogli Go poznać. Tak? Więc pod tym względem się nic nie zmieniło. Co prawda dzisiaj nie ma podziału na kastę kapłańską i tak zwanych zwykłych wiernych, ale jesteśmy my i świat. My i świat, który Boga nie zna, a potrzebuje Go poznać. Dlatego też te 9 wersetów Księgi Malachiasza wskazuje na to, że zadaniem kapłana jest dbać o poznanie Boga. I tak jak czytamy te pierwsze wersety, a teraz was kapłani dotyczy to postanowienie. Jeśli nie posłuchacie, jeśli nie weźmiecie sobie tego do serca, że macie oddawać cześć mojemu imieniu, mówi Pan zastępów, to rzucę na was klątwę i przeknę wasze błogosławieństwo. Przekląłem też, bo nie wzięliście sobie tego do serca. To jest jeszcze kontynuacja tego, co było w pierwszym rozdziale, kiedy Bóg mówi, jeśli ja jestem Ojcem i Panem, to gdzie jest cześć dla mnie? Dlaczego to, co mi składacie, to jest liche? I przez to mówicie, że jestem mało ważny. Nie oddajecie mi czci. I tu jest powiedziane, że ponieważ ludzie sobie tego nie wzięli do serca w tamtym czasie, to Bóg rzuci na to klątwę. I w tych wersetach jest zawarta tak naprawdę podstawowa zasada życia. W tym sensie, że pierwsze przykazanie mówi, nie będziesz miał cudzych bogów przede mną. Tak? To chodzi o to, że Bóg jako podstawowa zasada życia, czy źródło życia, jeśli nie jest na pierwszym miejscu, to nic nie może dziać się dobrze. To jest to początek tego, że zaczyna dziać się źle. Tak? Bo Bóg nas stworzył do tego, żebyśmy oddawali Mu cześć. I kiedy Bóg przestaje być pierwszy, to nie znaczy, że to pierwsze miejsce zostaje puste. Tak? Nie będziesz mieć cudzych bogów przede mną. Więc to oznacza, że to miejsce zajmie coś lub ktoś inny. Prędzej czy później. Dlatego Jezus też mówił, nie możesz Bogu służyć mamonie, tak? Nie można dwóm panom służyć, bo prędzej czy później jednego pokochasz, drugiego znienawidzisz. Tak? Nie da się tak po prostu żyć. I to, o czym mówię, i było poselstwem proroctwa Ageusza i ponownie się przewija w proroctwie Malachiasza, kiedy Bóg mówił, że zobaczcie, dlaczego wam się dzieje źle. Dlatego, że mój dom leży w gruzach, a wasze są pięknie wybudowane. Czy tak jak tutaj Bóg mówi w księdze Malachiasza, dlaczego nie mogę przyjąć tak naprawdę ofiary z waszych rąk, bo dla siebie zatrzymujecie to, co najlepsze, a mi dajecie to, co najgorsze. Tak? Czy nastąpiło zaburzenie priorytetów? Bóg przestał być pierwszy w ich życiu. To nie jest tak, że oni się od Boga zupełnie odwrócili, że powiedzieli, my już z tobą, Boże, nic nie chcemy mieć wspólnego i tak dalej. Nie. Oni dalej sprawowali służbę? Dalej mówili, że wierzą w Boga? Zewnętrznie wydawało się, że wszystko jest jakby po staremu, że wszystko jest okej, ale w sercu, bo wszystko już nie tak. Dlatego, że Bóg nie był pierwszy. I to jest podstawowa zasada życia też dlatego, że kiedy Bóg zostaje wytrącony z tego swojego pierwszego miejsca, to cokolwiek innego, jakiś inni bogowie zajmują to miejsce. Dzisiaj nie, może nie nazywamy tych bogów tak jak dawniej, ale ci bogowie nadal mają swoje imiona. Władza, seks, pieniądze, przyjemność, poszukiwanie szczęścia, tak? Kiedy człowiek staje się w centrum. Kiedy człowiek staje się w centrum, dlatego egocentryczny styl życia jest przeklęty. I nie może być inaczej. Nie może być inaczej, tak? Tylko ten styl życia chrystocentryczny tak naprawdę jest błogosławiony, jest nad nim otwarte niebo. Bo Bóg nie może błogosławić czegoś złego. I to, co apostoł Paweł pisał w liście do Rzymian w pierwszym rozdziale, że to jest podstawa wszystkich problemów tak naprawdę, czy początek wszystkich problemów. Kiedy w tym pierwszym rozdziale Paweł mówi, że kiedy ludzie postanowili nie oddać Bogu dziękczynienia, nie uwielbić Go, to ich serce pogrążyło się w ciemności. I za tym poszły kolejne rzeczy, tak? Grzech się zaczął rozwijać i tak dalej, i tak dalej. Z tego to wszystko wyszło, dlatego że Bóg nie był uwielbiony, bo On jest źródłem życia i zasadą życia. Bez Niego nie ma po prostu życia. Wszystko zaczyna się psuć. I dlatego nawet przeknę wasze błogosławieństwo. Tak można sobie błogosławić coś, ale za tym już nie ma Boga. Dlatego Bóg podkreśla tę prawdę. Jeśli ja jestem na pierwszym miejscu, to za tym idzie życie. Jeśli nie, to to przynosi śmierć. Trzeci werset mówi, oto ja odbiorę wam potomstwo. I ubrudzę treścią jelit waszą twarz. Czy też odchodami, bo to słowo można tłumaczyć też w ten sposób. Treścią jelit ofiar waszych świąt i wyniosą was razem z nimi. To takie bardzo mocne, bym powiedział bardzo twarde stwierdzenie Boga, oto ja odbiorę wam potomstwo, tak? Czyli innymi słowy Bóg mówi tak, egocentryczny styl życia jest bezpłodny, nie jest owocny i nie może być owocny, przynosi koniec końców śmierć i pustkę. I ubrudzę treścią jelit waszą twarz, czy też odchodami waszą twarz. Taki, może taki wręcz brutalny trochę obraz, ale też bardzo mocny. I Bóg nie jest Bogiem grzecznym. W tym sensie, że Bóg nie używa zawsze grzecznego, eleganckiego języka. Czasami Boży język jest bardzo dosadny. I w naszym języku istnieje podobne sformułowanie tak naprawdę. To nie tylko kultura jakby hebrajska, tylko to jest takie ogólnoludzkie, można powiedzieć. My znamy dobrze to stwierdzenie. Po polsku, gdyby to sparafrazować, to brzmiałoby to tak. Jeśli będziecie tak żyli, Bóg mówi, że nie będę uczczony, będąc pierwszy w waszym życiu, to tego gówno mieć będziecie. To jest tutaj innymi słowy powiedziane. Czyli, że efekt takiego życia jest to taka marność, że jest z tego to G. Że naprawdę nie warto tak żyć, tak? I wtedy poznacie, że wydałem o was to postanowienie, by utrzymało się moje przymierze z Lewim, mówi Pan Zastępów. Tu chodzi o przymierze z Lewim, czyli to kapłańskie przymierze, które było w Starym Testamencie. Ale to też pokazuje nam Bożą motywację. Że to nie jest tak, że Bóg teraz chce ich ubrudzić, ich kałem i tak dalej. bo Bóg jest mściwy, bo Bóg jest złośliwy, czy coś w tym stylu. Nie. Bóg mówi, o co chodzi. Chcę wami potrząsnąć, żeby do was dotarło, jak wy żyjecie i że tak żyć nie można, bo konsekwencje z tego są paskudne, bo chodzi mi o wasze przymierze. Żebyście się opamiętali. Czyli Bóg myśli nie o jakiejś złośliwości czy mściwości, ale o dobru tych ludzi, żeby mogli zawrócić ze złej drogi. I moim przymierzem z nim było życie i pokój, że zapewnię mu je. W Nowym Testamencie apostoł Paweł pisze w liście do Rzymian, że w Chrystusie Jezusie nie ma już dla nas żadnego potępienia, bo prawo ducha właściwie dla życia w Chrystusie Jezusie uwolniło nas od prawa grzechu i śmierci. Tak? Ale jeśli chodzi o niemoc prawa wynikające ze słabości ciała, Bóg przez posłanie swego Syna w postaci grzesznego ciała jako ofiarę za grzech potępił grzech w ciele. I w ten sposób akt sprawiedliwości prawa został spełniony w stosunku do nas, którzy postępujemy nie według ciała, ale według ducha. Bo ci, którzy są według ciała, kierują się tym, co cielesne. Ci zaś, którzy są według ducha, tym, co duchowe. Bo to, ku czemu dąży ciało, sprowadza się do śmierci, a to, ku czemu duch, do życia i pokoju. Stąd cielesne dążenia są przeciwne Bogu, nie poddają się one prawu Boga, nawet nie są w stanie. Ci zaś, którzy są według ciała, Bogu podobać się nie mogą. Tak? Czyli my w Nowym Testamencie też żyjemy, mamy tą obietnicę, żyjąc pod prawem ducha już, nie litery, że ten, kto postępuje według ducha, dąży do życia i pokoju. Bo cielesne dążenia, które tutaj reprezentowali kapłani, sprowadzają śmierć. Po drugie, lęk, że będzie się mnie bał i odczuwał drżenie na dźwięk mego imienia. Czyli jest tutaj mowa o bojaźni Bożej. I dzisiaj, ja myślę, że często ludzie nie rozumieją, czym jest bojaźń Boża, bo wiemy, że miłość usuwa lęk i że my się Boga nie boimy w pewnym sensie, czy nie ma strachu przed Bogiem, ale z drugiej strony jest coś takiego jak bojaźń Boża. Jest coś takiego jak bojaźń Boża. Czyli chyba wydaje mi się, że dzisiaj najlepszym słowem innym, podobnym na określenie tej bojaźni byłby to, że to jest szacunek wobec Boga. Że jest w tym jakieś takie poczucie Jego wielkości, Jego majestatu, a naszej małości i tego, że my uznajemy autorytet nad naszym życiem, Jego panowanie i gotowość naszego posłuszeństwa Jemu. Tak? Bóg jest przyjacielem, ale nie jest koleżką. Czujecie różnicę? Tak? Bóg jest przyjacielem, ale nie jest koleżką. Trochę to jest na podobę relacji rodzic-dziecko. Występuje tu miłość, bardzo głęboka miłość, w relacji rodzic-dziecko, ale dla dziecka rodzice nie są rówieśnikami. Nie są kolegami i koleżankami. Czujemy, że jest tutaj inna relacja, tak? Że co za tym idzie i co się z tym wiąże. Jest miłość, ale jest też pewien autorytet rodzica, a nie, że mogę sobie staruszka poklepać, cześć stary, co tam u ciebie, nie? Bo to nie przystoi. Czy może stara do mamy, nie? Cześć stara, nie? Nie przystoi. Jest to brak szacunku. Tak? I to, co Biblia mówi na temat bojaźni Bożej, to podaje takie dwie ciekawe rzeczy. Przypowieści Salomona mówią o obu. W pierwszym rozdziale, chyba 7 albo 9 werset, mówi tak. Bojaźń Boża jest początkiem poznania i mądrości. Bo musisz uznać autorytet, żeby od kogoś się uczyć. Żeby uznać, że ty nie wiesz, a ktoś lepiej wie od ciebie. Tak? Więc trzeba bojaźń Boża jest początkiem poznania i mądrości. I 8 rozdział przypowieści Salomona, 13 werset, podaje według mnie definicję bojaźni Bożej. Bo mówi tak. Bać się Pana to znaczy zła nienawidzić. Bać się Pana to znaczy nienawidzieć zło. Nienawidzić zło. I o Jezusie, list do Hebrajczyków, powiedział taką rzecz. Dlaczego Jezus został wybrany spośród innych, jak to mówili do Hebrajczyków, towarzyszy i został najbardziej namaszczony ze wszystkich? Bo umiłował prawość, a znienawidził nieprawość. Umiłował prawość, a znienawidził nieprawość. Pierwszy rozdział, 9 werset listu do Hebrajczyków o tym mówi. Umiłował prawość, a znienawidził nieprawość. Bać się Pana znaczy zła nienawidzieć. To nie znaczy, że ja się boję Boga, w tym sensie, że boję się lęku przed karą, ale boję się przekroczyć granice, za którymi wiem, że jest zło, bo kocham Boga. Nie chcę tego zrobić. Nienawidzę zła, tak? Bojaźń Boża oznacza nienawiść zła. Następnie, szósty werset, że prawo prawdy będzie w jego ustach, a na jego wargach nie znajdą przewrotności. I znowu, Nowy Testament co nam mówi? Że Bóg szuka jakich czcicieli? W duchu i w prawdzie. Bo Jezus jest prawdą, tak? I apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan, w drugim liście do Tesaloniczan, mówi o tym, że tylko ci, którzy przyjęli miłość prawdy, nie ulegną oszustwu kłamstwa. Czyli nawet nie tylko ci, którzy chcą poznać prawdę, ale którzy pokochali prawdę. Bo prawda jest osobą. To nie są tylko jakieś fakty, ale prawda jest osobą. Więc ci, którzy przyjęli miłość prawdy, nie ulegną oszustwu, ani nie popadną w obłęd, który w pewnym momencie przyjdzie na tych, którzy uwierzyli kłamstwu. Tak? Jak mówi tam list do Tesaloniczan. Że w pokoju i prawości będzie chodził ze mną i wielu powstrzyma przed bezprawiem. Pokój i prawość są tutaj razem. Dlatego, że nie ma pokoju, gdy jest bezprawie. Wtedy jest niepokój. Pokój może być tylko tam, gdzie jest prawo. Tak? Dlatego jest to cecha Królestwa Bożego, że my jesteśmy usprawiedliwieni w Chrystusie i przez Jego usprawiedliwienie dlatego mamy pokój z Bogiem. Bez tego byśmy pokoju z Bogiem nie mogli mieć. Gdyż wargi kapłana, siódmy werset, strzegą poznania, a w jego ustach szuka się prawa, ponieważ jest on posłańcem Pana zastępów. U proroka Ozeasza, który jakieś 300 lat prędzej przed Malachiaszem prorokował, w czwartym rozdziale czytamy słowa Boga skierowane do swego ludu. Słuchajcie słowa Pana, synowi Izraela, gdyż Pan wnosi sprawę przeciw mieszkańcom kraju, bo nie ma w kraju ani wierności, ani miłosierdzia. Nie ma w kraju uznania dla Boga. Jest za to przekleństwo, oszustwo, mord, kradzież, cudzołóstwo. To rozmnożyło się i Bożek prześciga się z Bożkiem. Dlatego smuci się ziemia, marnieją jej mieszkańcy, ubywa polnej zwierzyny, ptactwa na polach, a także ryb w morzach. I co? Nikt nie oskarża i nikt nie osądza? Z tobą tak, z tobą mam sprawę, kapłanie. Potykasz się dniem i nocą, a wraz z tobą potyka się prorok i zniszczyłeś swój lud. Mój lud jest wystawiany na zgubę z powodu braku poznania, ponieważ ty odrzuciłeś poznanie. Odrzucę cię, nie będziesz mi kapłanem, a ponieważ zapomniałeś o prawie swego Boga, ja też zapomnę o twych dzieciach. Im więcej kapłanów, tym więcej nie grzeszą. Swą chwałę zamienili w hańbę. Żyją w grzechu mego ludu, żyją z grzechu mego ludu i ku ich winie kierują swe pragnienia. Lecz podobnie jak z ludem stanie się z kapłanem. Nawiedzę go za jego drogi i odpłacę mu za jego czyny. Będą jedli, lecz nie nasycą się. Będą uprawiali nierząd, lecz się nie rozmnożą, gdyż opuścili Pana, aby pilnować nierządu. Mój lud ginie, bo brak mu poznania. Werset 6. Mój lud ginie, bo brak mu poznania. To jest innymi słowy to, co tutaj Bóg powtarza przez Malachiasza. Celem kapłanów jest strzec poznania Boga. Poznania Boga. I Apostoł Paweł w liście do Kolosan, w drugim rozdziale, pierwsze trzy wersety, mówi tak. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielkie zmagania podejmuję ze względu na was oraz na tych, którzy mieszkają w Laodycei i wszystkich, którzy mnie nie poznali osobiście. Zależy mi, by ich serca doznały zachęty i by zjednoczeni w miłości zmierzali do wszelkiego bogactwa całkowitej pewności płynącej ze zrozumienia, do dogłębnego poznania tajemnicy Boga, to jest Chrystusa. W nim zawarte są wszystkie skarby mądrości i poznania. Czyli Paweł też mówi to do Kolosan i do innych wierzących, że on toczy wielką walkę o to. Zmaga się wielce na rzecz tej sprawy, by wierzący doszli do dogłębnego poznania tajemnicy Boga, to jest Chrystusa. Bo w Chrystusie zawarte są wszelkie skarby mądrości i poznania. I dalej w czwartym rozdziale listu do Kolosan mówi tak. Trzeci werset i czwarty. Módlcie się przy tym i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi dla słowa w celu rozgłoszenia tajemnicy Chrystusa, z powodu której jestem też więźniem, abym ją przedstawił tak, jak należy. Czyli to, co Paweł tutaj mówi, to mówi tak. W kościele robię wszystko, żeby ludzie poznali lepiej Boga. Bo wiem, że od tego wszystko zależy, tak? Ale poza kościołem, proszę was, módlcie się o to, żebym tą tajemnicę Boga, bo Paweł w swoich listach wielokrotnie wspomina o tajemnicy Boga, żebym tą tajemnicę umiał innym objawić, wyjaśnić, tak jak należy. Ten wielki apostoł Paweł, który to robił wielokrotnie, byśmy mogli tutaj się uczyć od niego, on prosi, módlcie się, żebym umiał to robić. Zdawał sobie sprawę, jakie to jest ważne, tak? Że chce innym, nie w swojej mocy, ale w mocy Bożej, objawić tą tajemnicę Chrystusa, żeby inni mogli poznać. To z innymi słowy to jest właśnie to, gdyż wargi kapłana strzegą poznania, a w jego ustach szuka się prawa, ponieważ jest on posłańcem Pana zastępów. Dlatego też w liście do Filipian na przykład apostoł Paweł mówił, że wszystko, co było wcześniej wartością w jego życiu, stało się dla niego gnojem czy śmieciem wobec najwyższej wartości poznania Chrystusa Jezusa. I my tutaj nie mówimy o wiedzy o Bogu, o znajomości praw i przepisów, ale o poznaniu, w sensie też doświadczeniu Boga. Relacji, że ja znam. Jezus powiedział też tak. Kto ma i zachowuje, strzeże moje przykazania, ten mnie miłuje. Ten mnie miłuje. Kto ma, tak? To jest też innymi słowy to. Kto strzeże poznania. Kto ma, zna moje przykazania i je zachowuje, ich strzeże, ten mnie miłuje. To, kto tego nie robi, mnie nie miłuje. Niech nie przestanie bredzić kłamstwa. Tak? A wtedy, Jezus tam dalej mówi w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, że kiedy ktoś to robi, trwa w tym, ja objawię mu samego siebie. I w pierwszym liście Jana, w drugim rozdziale, Jan to kontynuuje i mówi, że po tym się upewniamy, że go znamy, że przykazań jego przestrzegamy. Kto nie przestrzega jego przykazań, kłamie, mówiąc, że go zna. To jest ze sobą ściśle powiązane, tak? Że naszym zadaniem jest zachować jego przykazanie, że to jest nasz obowiązek, czy nasza odpowiedzialność, nasza powinność kapłańska, kapłanów Nowego Testamentu. Zachować przykazanie Jezusa. I tu nie chodzi tylko o to, żeby umieć je wyrecytować, nawet obudzonym w środku nocy. Ale żeby być żywym przykładem treści tego przykazania w swoim życiu. O to tu chodzi. Ale wy zboczyliście z drogi i odwiedliście wielu odprawa i zerwaliście me przymierze z Lewi, mówi Pan zastępów. Dlatego również ja wystawię was na wzgardę i na poniżenie u całego ludu, ponieważ nie strzegliście moich dróg i jesteście stronniczy stosowaniu prawa. To jest zarzut wobec tamtych kapłanów. I dzisiaj również my widzimy, że tak to działa, że kiedy ci, którzy mienią się kapłanami Boga, zbaczają z drogi, to odwodzą wielu od prawa. A Bóg wystawia ich na wzgardę. I widzimy dobrze to w naszym kraju, kiedy duchowieństwo, przez to, że żyje totalnie czasami na opak z Bożym przykazaniami, te afery pedofilskie, inne sprawy i krycie jeszcze w dodatku tego, co przynosi dzisiaj w Polsce. Wzgardę dla duchowieństwa, tak? My widzimy, że te mechanizmy tak działają. Że Kościół w wielu oczach traci. Dlatego, że ludzie mają takie oczekiwanie, że ci, którzy mienią się sługami Bożymi, to od nich oczekuje się czegoś. Że będą przykładem i wzorem takiego życia, a nie, że mówią jedno, a robią coś drugiego, tak? I to w dodatku na tak, powiedzmy, tak straszne rzeczy jeszcze. A potem jakby system to kryje, tak? I dziwić się, że potem ludzie odchodzą od Kościoła. To może tyczy się Kościoła katolickiego w Polsce, ale to jest uniwersalna prawda. Że jeśli my również mówimy jedno, a robimy drugie, to dzieje się to samo. Że ludzie, którzy nas znają, a widzą, że mówimy o Bogu, a potem tu papierosek, tu jakaś kobieta na boku czy coś, to co oni mogą mówić o nas? Dokładnie to samo się wtedy dzieje, tak? I to jest ta nasza odpowiedzialność. I to, co te wersety tutaj mówią, one kładą pewien nacisk na to, że naszym zadaniem jest dbać o poznanie Boga. I to, co apostoł Paweł napisał do Tymoteusza. W pierwszym liście do Tymoteusza, w 4 rozdziale, przeczytam najpierw pierwsze 2 wersety i potem dalej. Dlatego, że Jezus mówił, że my jesteśmy światłem i solą tego świata, tak? Jesteśmy w pewien sposób ambasadorami Chrystusa na tej ziemi, że my mamy strzec tego poznania, bo gdzie ludzie mają poznać Boga, jeśli nie dzięki tym, którzy Go znają, tak? I też Jezus mówił, że przyjdzie czas, że nieprawość się wzmoże i też miłość wielu oziębnie, tak? O czasach ostatecznych. I tutaj Tymoteusz mówi, a Duch wyraźnie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, a uchwycą się zwodniczych duchów i demonicznych nauk. Uwikłają się w obłudę kłamców, ludzi z napiętnowanym sumieniem. To jest ostrzeżenie apostoła Pawła tego, co będzie się dziać, tak? Ale dalej pisze Paweł w 6 wersecie i dalej do Tymoteusza. Wykładając braciom te rzeczy, będziesz wspaniałym przedstawicielem Chrystusa Jezusa, karmionym słowami wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś. Będziesz dobrym, wspaniałym przedstawicielem Chrystusa Jezusa, który jest karmiony słowami wiary i dobrej nauki, a pospolitych i niedorzecznych rozmów unikaj. Ćwicz się natomiast w pobożności. Jest coś do zrobienia, tak? Ćwicz się w pobożności. Ćwiczenie ciała przynosi mniejszy pożytek, ale pobożność przydatna jest do wszystkiego, ponieważ łączy się z obietnicą życia teraźniejszego i przyszłego. Słuszna to nauka, godna przyjęcia z całą otwartością. Trudzimy się bowiem i walczymy dlatego, że złożyliśmy nadzieję w żywym Bogu, który jest zbawcą wszystkich ludzi, a zwłaszcza wierzących. Na tym opieraj swoje polecenia i tego nauczaj. Nie pozwól się lekceważyć z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w słowie, w postępowaniu, w miłości, w wierze i w czystości. Bądź wzorem. I można powiedzieć, że list do Tymoteusza skierowany jest do lidera w Kościele, ale przecież to się tyczy wszystkich nas. że ty jesteś z tego zwolniony, bo nie jesteś akurat liderem w kościele. Nie, też jesteś kapłanem Boga. I działasz w jakimś środowisku ludzi, których tylko ty znasz. Nie ja. To ty masz na nich wpływ, nie ja, tak? Więc bądź wzorem w słowie. Tu chodzi o Słowo Boże. W postępowaniu, w miłości, w wierze i czystości, dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, zachęty i nauki. Pilnuj tych rzeczy, tak? Czytaj, 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 bo czytanie rozwija. Pilnuj nauki, ucz się. Jeśli jesteś uczniem Jezusa Chrystusa, to nie znaczy, że to już wszystko wiesz, zjadłeś wszystkie rozumy i nie musisz się niczego uczyć, tak? To znaczy, że jesteś ciągle kimś, kto się chce uczyć. Jesteś otwarty na to, żeby się uczyć. I chcesz się uczyć, a nie ramy się nie dostać i tak dalej, tak? Jak znamy te wszystkie rzeczy ze szkoły. A, mozu, nauka. Nie zaniedbuj swego daru łaski, który został ci dany na podstawie proroctwa przez włożenie rąk grona starszych. O to zabiegaj, temu się poświęcaj, aby twoje postępy były widoczne dla wszystkich. Tak? Ty, Boży człowieku, zabiegaj o coś. Poświęcaj się czemuś. I tak, niech wszyscy inni widzą twój rozwój. I ty się ciągle czegoś uczysz, że ciągle w czymś wzrastasz, że ciągle w czymś się rozwijasz i chcesz się rozwijać. Pilnuj siebie samego i nauki. Trwaj przy tych sprawach, gdyż czyniąc to, samego siebie zbawisz oraz tych, którzy cię słuchają. To jest innymi słowy, apostoł Paweł powtarza poniekąd to poselstwo Malachiasza. Bo jest to to samo tak naprawdę przesłanie. Dbaj o poznanie Boga, rozwijaj się, ucz się i ucz. Naprawdę do tego się przyłóż. Niech inni to widzą. Pilnuj siebie samego i nauki. Wierzysz w jakieś rzeczy o Bogu? Bo w kościele tak mówią? Ale gdybyś miał sam powiedzieć, dlaczego wierzysz w to, co wierzysz, to może nie wiesz. Nigdy się nad tym nie zastanawialiśmy czasami. Co innego jest po prostu przyjąć pewne rzeczy, no bo w kościele tak mówili, na przykład, że no Jezus jest Bogiem, tak? Ale gdyby ktoś cię zaczął pytać i ci dopytywać, to by się okazało, że ty nie wiesz wcale, czy on naprawdę jest Bogiem. Nigdy się nad tym być może nie zastanawiałeś. No bo tak w kościele mówili, tak to przyjąłeś, może czasami nawet bezmyślnie, uważając, że jesteś dobrym w kościele i tak widocznie jest. Ale tu chodzi o to, żebyś ty wiedział. Żebyś ty się tego nauczył. Że Jezus jest Bogiem. Na przykład, tak? Pilnuj nauki. Żebyś wiedział, w co wierzysz. Żebyśmy wiedzieli, w co wierzymy. I żebyśmy znali naszego Boga, tak? I apostoł Piotr w swoim drugim liście też, ale w pierwszym rozdziale od 3 wersetu mówi tak. Jego boska moc obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Otrzymujemy to dzięki poznaniu tego, który nas powołał swojej własnej chwale i wspaniałości. Dzięki czemu to otrzymujemy? Dzięki poznaniu Jezusa. Lud mój ginie, bo brak mu poznania. Lud mój ginie, bo brak mu poznania. Dzięki nim darowane nam zostały drogocenne największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, jako ci, którzy nie ulegli zepsuciu, do którego na tym świecie doprowadzają żądze. Właśnie dlatego dołóżcie starań i połączcie swoją wiarę z prawością, prawość z poznaniem, poznanie z opanowaniem, opanowanie z wytrwałością, wytrwałość z pobożnością, pobożność z braterstwem, a braterstwo z miłością. Gdy te cechy będą waszym udziałem, i to w coraz większej mierze, nie dopuszczą one, abyście byli bezczynni i bezowocni w poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Piotr tu jakby nie pozostawia złudzeń. To nie chodzi tylko o to, że nie robisz nic złego. I jest okej, tak? Tylko robienie czegoś dobrego nas strzeże. Jakub napisze, kto może czynić dobrze, a nie czyni, grzeszy. Piotr kładzie nacisk. Dołóżcie starań. Rozwijajcie się, rozwijajcie się, rozwijajcie się. Obfitujcie coraz bardziej w te cechy. Rozpracujcie nad tymi cechami, tak? Gdy te cechy będą waszym udziałem i to w coraz większej mierze, to nie dopuszczą one, abyście byli bezczynni i bezowocni w poznaniu naszego Pana. Chcesz wiedzieć, jak Pan kocha? Kochaj, tak? Na tym to polega. Nie wiem. Można być kimś, kto o małżeństwie wie bardzo dużo. Zna jakieś statystyki, badania, może powiedzieć, tyle małżeństw się rozwodzi, to jest najczęstszy powodem konfliktów małżeńskich i może zrobić mnóstwo super wykładów. Ale nie mieć żony czy męża. Może posłuchamy wiedzy tego człowieka, ale co on ma za pojęcie? Czy będzie mieć autorytet do tego, żeby nam mówić, co my mamy robić, żeby nasze małżeństwo było lepsze? Zresztą pojęcia nie ma. Co to znaczy kochać drugiego człowieka? Z którym czasami jesteś szczęśliwy aż do rozpuku, a czasami już nie możesz z nim wytrzymać i myślisz, że już dłużej nie dasz rady. I nauczyć się kochać pomimo, tak? To oznacza przejść przemianę. To oznacza się czegoś naprawdę nauczyć. Bo tak, to można być, mieć usta pełne frazesów. I tu o tym jest też mowa. To jest poznanie, które jest oparte na doświadczeniu. Nie tylko na samej wiedzy, tak? Jak to w innym miejscu mówi Paweł, wiedza nadyma, a miłość buduje. Bo poznać. W Biblii takie fajne słowo hebrajskie oznacza, jest też używane na określenie stosunku małżeńskiego, intymnego. Ja mogę znać tutaj dziewczyny was. Nie wiem, Ludwikę, Karolinę, Adę. Znamy się trochę lat. Mogę dużo o was powiedzieć. Ale Karol, ale Paweł, ale Sławek, oni dopiero mogą coś o was powiedzieć. Ja ani pewnie w połowie tego nie powiem. Jest różnica, tak? Bo jest to poznanie, które wynika z doświadczenia, z relacji. I o to chodzi. Komu natomiast ich brak, ten nie widzi, jest krótkowzroczny, zapomniał też, że został oczyszczony ze swoich dawnych grzechów. Czyli Piotr nie zostawia tutaj nam żadnych jakby złudzeń, że kto się w tym nie rozwija, komu brakuje tych rzeczy, ten nie widzi i jest krótkowzroczny. Traci pewną zdolność widzenia i pada w takie zapomnienie. Dlatego, bracia, tym bardziej zadbajcie o stałość waszego powołania i wybrania. Dbając o te cechy, nigdy się nie potkniecie. Ponieważ dzięki temu zostanie wam zapewniony szeroki dostęp do wiecznego Królestwa naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa. Dbając o te rzeczy, umacniając się w tych rzeczach, w swoim powołaniu i wybraniu, nigdy się nie potkniecie. To jest pewien sposób zabezpieczenie nas przed upadkiem. Żebyśmy nie byli tymi kapłanami, których brak poznania prowadzi do zguby. Żebyśmy mogli być tymi ludźmi, którzy nieustannie się uczą. Czy tak jak przy powieści Salomona też to mówią, chociażby w drugim rozdziale. Jeśli posłuchasz, mój synu, moich słów i zachowasz przy sobie przykazania, nadstawiając swoje ucho na mądrość, nakłaniając swe serce do badania, tak, nadstaw swoje ucho na mądrość. Słuchaj. Nakłaniaj serce do badania spraw, żeby być studentem, studiować pewne rzeczy, w głębiej w nie wnikać. Jeśli zechcesz zawezwać rozum i ku rozsądkowi skierujesz swój głos, jeśli będziesz ich szukał jak srebra i poszukiwał jak skarbów ukrytych. Czasami jest tak, że ludzie potrafią więcej czasu poświęcić zarabianiu pieniędzy niż uczeniu się. Ale wtedy pojmiesz sens bojaźni Pana i dojdziesz do poznania Boga. Tu też jest powiedziane, jeśli naprawdę się do tego przyłożysz, żeby zbadać, żeby poznać, żeby się uczyć i będzie to dla ciebie naprawdę bardzo cenne, cenniejsze niż srebro i złoto, wtedy pojmiesz sens bojaźni Pana i dojdziesz do poznania Boga, ponieważ to Pan daje mądrość i od Niego pochodzi poznanie i zrozumienie. Proście Boga o mądrość? On da, tak? Ale jakby w tym sensie nic za to, że nie wiem, leżeć bykiem, nic nie robić i myśleć, że przyjdzie objawienie. No nie, nie przyjdzie, tak? Oczywiście Bóg potrafi objawić nam pewne rzeczy, kiedy jakby my się nad tym nie trudzimy. Ale prawda jest taka, że szybko poznajemy różnicę pomiędzy człowiekiem, któremu Bóg objawia i który się uczy, a temu, który nic nie robi i może czasami jakieś objawienie też złapie. Boże łaski, tak? Ale to pokazuje nam, że my jako kapłani jesteśmy za coś Nowego Testamentu, za coś odpowiedzialni. Za nasze poznanie Boga. Żeby naprawdę dbać o nasze poznanie Boga. Dbać o naszą naukę. I to jest kwestia takiej naszej też indywidualnej odpowiedzialności. Że my chcemy znać Boga. Naprawdę Go znać. Być tymi, którzy strzegą tego poznania, do których ludzie mogą przyjść i poznać Go. Poznać Go, jaki On jest. Bo ludzie mają przeróżne koncepcje na temat Boga, tak? Przeróżne. Kto im powie, jaki jest? Jak nie tylko ci, którzy Go naprawdę znają. Dlatego te słowa apostoła Pawła do Tymoteusza. Przykładaj się do nauki. Pilnuj czytania. Pilnuj czytania. Ucz się, ucz i się ucz. By twój postęp był widoczny dla wszystkich. Bóg akcentuje pewne rzeczy i im bliżej będzie końca, tym bardziej to będzie ważne. Kiedy im więcej będzie kłamstwa, im więcej będzie bezprawia, tym bardziej potrzebni są ludzie, którzy znają prawo Boże i usprawiedliwienie, które jest w Chrystusie Jezusie, tak? Którzy znają Boże przykazanie. Jak mówi jeden z proroków Starego Testamentu o czasach, które są przed nami jeszcze, że pewnego dnia 10 ludzi uchwyci się szaty jednego wierzącego i będą mówić, chcemy iść z Tobą, bo wiemy, że z Tobą jest Bóg. Bo widzimy, że z Tobą jest Bóg. Że Ty chodzisz z Bogiem. Że Ty Go znasz. A On zna Ciebie. Bo taki też jest fundament Boży. Że zna Pan tych, którzy są Jego. Tak? Pan też zna tych, którzy są Jego. I dlatego też to jest wyzwanie w obecnych czasach też. Żebyśmy my byli ludźmi, którzy dbają o swój rozwój. Czytajmy różne rzeczy, książki chrześcijańskie i niekoniecznie chrześcijańskie, po to, żeby rozszerzać swój umysł, żeby zdobywać wiedzę, żeby nasze myśli się rozwijały, bo wszystko zaczyna się od myśli. Więc bądźmy myślicielami. Tak? Myślicielami, którzy mają bogaty świat myśli, bo rozmyśliwają nad Słowem Bożym. Tak jak mówi chociażby Psalm pierwszy, że rozważamy nad prawem Pana dniem i nocą. Albo to, co powiedział też Tymoteusz, do Tymoteusza Paweł, ale w swoim drugim liście. Jakby kontynuując ten temat z pierwszego listu o nauce, żeby się przykładać i uczyć, to w trzecim rozdziale drugiego listu do Tymoteusza Paweł jakby powtarza ten czwarty rozdział pierwszego listu do Tymoteusza, tylko w innych słowach. I też zaczyna podobnie, bo mówi tak. W czasach ostatecznych nastaną trudne czasy. Bo ludzie będą coraz gorsi. Tak? Ludzie będą coraz gorsi. I tam pominę parę wersetów. W końcówce tego trzeciego rozdziału Paweł mówi tak. Ale ty znasz od dzieciństwa Pisma Święte. Znasz. A one są zdolne nauczyć cię mądrości ku objawieniu Jezusa Chrystusa. Bo całe Pismo, i znamy ten fragment, jest natchnione przez Boga, pożyteczne do wykrywania błędów, do poprawy i kształtowania człowieka Bożego sprawiedliwości, aby człowiek Boży był przygotowany do każdego dobrego dzieła. Więc Paweł opisuje Tymoteuszowi i mówi, że czasy ostateczne będą coraz trudniejsze, bo ludzie będą coraz gorsi, ale mówi, ale ty masz na to sposób. Znasz Pisma Święte. I to jest twój ratunek. Bo tam jest wszystko, czego ci potrzeba. Ono, te Pisma Święte mogą cię nauczyć. Ale studiuj, pilnuj czytania, badaj i tak dalej. Czy my czytamy Słowo Boże? Czy mamy pasję do tego, żeby wnikać w nie, żeby studiować, nie tylko czytać, ale studiować Biblię, studiować w niej tematy, zrobić coś więcej? Być może dzisiaj możesz coś zrobić więcej w tej kwestii, żeby zainwestować w swój rozwój. Ale to jest dla nas wyższa konieczność. Wyższa konieczność. Im czasy będą trudniejsze, tym bardziej. Są potrzebni ludzie, którzy znają Boga. Jak to powiedział prorok Daniel, też mówiąc o czasach ostatecznych, że bezprawie będzie się mnożyć. Będzie szaleć. Ale Daniel powiedział tak. Ci, którzy znają swojego Boga, będą działać. Ci, którzy znają swojego Boga, będą działać. Ci, którzy tego nie zrobią, Nowy Testament nas ostrzega też przed tym, że wielu da się zwieść, też wierzących, ale ci, którzy nie przyjęli miłości prawdy. Ci, którzy nie dbali o to, tak, żeby te cechy w sobie pomnażać. Poświęcenie, oddanie, braterstwo, pobożność, wiarę, wytrwałość i tak dalej. Ci, którzy tego nie będą robić, staną się najpierw krótkowzroczni, potem ślepi, a na końcu zapomną. Tak? Te konsekwencje, o której pisał Piotr. Ale ci, którzy będą stale przykładać do tego wagę i ciąć się uczyć i rozwijać, nie potkną się. Nie potkną się. Bo kto ma moje przykazania i zachowuje je, ten mnie miłuje i do tego przyjdę i objawię mu samego siebie. To trwa w Słowie. To trwa w tym Słowie. Więc my dzisiaj dajmy sobie też czas na to, żeby zobaczyć, że to poselstwo, które tutaj jest u Malachiasza, gdzie Bóg kładzie ten akcent na to, po pierwsze, niech ja jestem uczczony w waszym życiu jako pierwszy. Ale po drugie, pilnujcie i dbajcie o to, żeby mieć w waszym życiu moje poznanie. Żeby znać mnie. Gdyż wargi kapłana strzegą poznania, a w jego usta szuka się prawa, ponieważ jest on posłańcem Pana zastępów. Dzisiaj my nimi jesteśmy. Żebyśmy byli tymi ludźmi, którzy znają swojego Boga, i będą działać. Nawet jeśli wokół będą się dziać nie wiadomo jakie tam rzeczy, ale my będziemy działać, bo będziemy mieć Słowo Boże w naszych ustach i tak jak apostoł Paweł prosił, że będziemy mogli objawiać innym tajemnicę Chrystusa i głosić ją tak, jak powinniśmy. Objawiać innym dobrą nowinę. Żeby wiedzieć, jak dotrzeć do człowieka i jak mu wytłumaczyć pewne rzeczy. Żeby on to zrozumiał. Jeśli jestem słaby w mowie, to potrzebuję się w tym rozwijać. Żeby w mowie stać się sprawniejszym. Potrzebuję czytać, poszerzać moje myślenie, mój zasób słów i tak dalej, i tak dalej. To są ważne rzeczy. Bo co z tego, że chcesz coś powiedzieć, ale nie wiesz jak. Nie masz słów, nie znajdujesz słów na to. I koniec końców nikt ci nie rozumie. Panie, przychodzimy dzisiaj do Ciebie i chcemy się uczyć od Ciebie. Żeby brać odpowiedzialność za nasze życie też i za nasz osobisty rozwój przed Tobą. Żeby być wypróbowanym i dobrym współpracownikiem i sługą Jezusa Chrystusa. Jeśli Boże zaniedbujemy te rzeczy, zaniedbujemy swój rozwój, to dzisiaj chcemy wziąć tą zachętę, którą niesie Słowo. Aby na nowo podejmować się tego zadania, tego i wysiłku czasami, owszem, żeby się uczyć, żeby poznawać Ciebie, studiować Twoje Słowo, wnikać je, żeby pośród nas obfitowało poznanie Ciebie. Żebyśmy byli tymi ludźmi, którzy idą też w ten świat i mogą być tą pochodnią, tym ambasadorem Chrystusa. Tym, który przynosi prawdę o Tobie do ludzi. Gdzie ludzie mogą patrzeć na nasze życie i czytać w naszym życiu o Tobie. Czytać. Widzieć Ciebie w naszym życiu. Dlatego, że Twoje Słowo żyje w nas. Dlatego, że jesteśmy przepełnieni Twoim Słowem. Że to Słowo pracuje w nas i wydaje swoje owoce w nas. Że to my wzrastamy. Że my stajemy się podobni do Ciebie, Panie Jezu. I to nie staje się automatycznie, jeśli my za to nie bierzemy się też w tym wszystkim do pracy. Nie bierzemy za to odpowiedzialności. Ty to nam powierzyłeś. Dałeś nam wszystko, co jest nam potrzebne do życia i pobożności przez poznanie Ciebie. Ale co za tym idzie, my potrzebujemy dołożyć starań. I umacniać, dodawać, rozwijać. Wiarę naszą przez poznanie i oddanie, i poświęcenie, i braterstwo, i miłość, aby przez to wszystko coraz lepiej znać Ciebie, wiedząc, co to znaczy kochać, dlatego, że sami kochamy i wiemy, co to znaczy kochać i w radości, ale też i w smutku. Wiemy, co to znaczy kochać w szczęściu, ale czasem też i w bólu. Pomimo to, bo poznaliśmy Twoją miłość. Twoją miłość. Nie jest to dla nas tylko jakieś słowo, którego nie rozumiemy w naszym życiu. Ale dlatego, że poznaliśmy je również w naszym życiu. Więc w tym, Panie, nas błogosław. Jeśli ktokolwiek z nas potrzebuje zachęty, Ty dzisiaj tą zachętę daj. Jeśli upomnienia, to i upomnij nas. Abyśmy, Panie, mogli się wszyscy razem rozwijać i działać jako ci, którzy znają, naprawdę znają swojego Boga. Amen. Amen.